Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa za imię Twego Syna i dziękuję Ci za to, że jako Twoi synowie i córki mamy prawo przychodzić przed Twoje oblicze każdego dnia, każdej chwili, bo droga przed Twój tron miłosierdzia i łaski jest otwarta przez imię Twego Syna i Jego krew. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś Bogiem żywym, realnym, i że Ty, Panie, objawiasz się w naszym życiu przez różne cudowne dzieła Twoje, Panie. Czasami ich nie zauważamy, ale, Panie, Ty jesteś z nami i w tych małych rzeczach, i w tych wielkich rzeczach. Ty jesteś, Panie, z nami cały czas, ponieważ Ty jesteś wierny, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że my możemy ufać Tobie i pokładać swoją nadzieję w Bogu żywym, i wierzyć, Panie, że Ty prowadzisz nas z chwały do chwały, z wiary do wiary. Panie, z takich rzeczy, Panie, jakby tych małych do dużych, Panie. I wierzę, Panie, że Ty przewidziałeś dla nas, dla każdego z nas, aby nasza wiara, nasze doznanie, przeżywanie Twojej obecności, doświadczanie Twoich obietnic było cały czas pomnażane w naszym życiu. Dlatego ja błogosławię każdego brata i siostry, abyśmy doświadczali cudownego Twojego działania, abyśmy mogli składać świadectwa, jak Ty jesteś dobrym Bogiem, potężnym Bogiem i jak Ty działasz pośród nas. I chcemy, Panie, też wydać dobre świadectwo, abyśmy nie tylko żyli dla siebie w swojej wierze, ale byśmy umieli tą wiarę przekazać, Panie, wszędzie tam, gdzie nas poślesz. Aby ten naród, w którym żyjemy, aby, Panie, ten świat, w którym żyjemy, był dotknięty mocą Ewangelii, mocą Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Amen. Ostatnio dzieliłem się z Wami z listu do Hebrajczyków, z 3-4 rozdziału. Mówiłem o tym Bożym odpocznieniu, tak? Rozumiemy, że to Boże odpocznienie to jest dokonane dzieło na krzyżu, dzieło odkupienia, zbawienia i wszystkie obietnice, które już tam się dokonały, tak? Bo kiedy Jezus umierał na krzyżu, to słowa takie zawołał, kiedy oddał ducha, powiedział tetelestaj, wykonało się. Czyli Boże dzieło odkupienia, one już z Bożej perspektywy jest w pełni przez Boga zaakceptowane, jest w pełni przez Boga uznane i one ma moc działać w naszym życiu. Oczywiście jest progres w naszym doświadczeniu, jeżeli chodzi o wiarę, doświadczenia Bożych obietnic. I tutaj potrzebujemy tej wierności, tej cierpliwości i tego właściwego wyznania, tak, o którym ja mówiłem tydzień temu, abyśmy mogli doświadczać tego Bożego dzieła odkupienia. Amen? W tamtym tygodniu zwróciłem uwagę na to, abyśmy byli w swoim wyznaniu i w swoim oczekiwaniu zgodni z Bożą myślą, tak, że to jest klucz. Że jeżeli jest zła postawa serca, bo tu się najpierw tu zaczyna, tak? Jeżeli jest złe wyznanie, no to nie oczekujmy działania Boga. Ale jeżeli jest właściwe rozumienie Bożego dzieła, zaufanie, tak? Czyli ta właściwa postawa mentalna, czyli przyjmujemy sposób Bożego myślenia i ogłaszamy to przez usta, wtedy Jezus Chrystus, jako arcykapłan naszej wiary, on współdziała z nami, tak? Bo jeżeli nie ma tego właściwego wyznania wiary, ale najpierw powiedziałem, że postawa serca jest ważna, czyli ta mentalność nasza, to coś, co się dzieje w naszym środku. Wiara, która najpierw się rodzi jakby w sercu, czymś subiektywnym. Słyszę Boże Słowo i mogę w to wątpić, mogę w to ufać, mogę poddawać wątpliwość, tak? ale ja decyduję ostatecznie w swoim sercu, w swoim rozważaniu, w swoim umyśle, w swoich emocjach, czy się z Bogiem zgadzam, tak? Bo jeżeli dokonuję to właściwe rozeznanie Bożego Słowa i zgadzam się z Bogiem w swoim postawie serca, to ma to przejść później na usta, a później dopiero na czyny. Czyli zawsze tak to działa. Najpierw tu, później na ustach, a później za tym idą czyny, tak? Także o tym mówiłem, przypominam, ale też dzisiaj bym się chciał skupić troszkę troszkę jakby w innym kontekście. Doświadczaniu naszej wiary, jakby w te Boże obietnice, w Boże dzieło dokonane, tak? Mówimy ciągle o Bożym odkupieniu, list do Hebrajczyków, o tym, że to już się stało, ale w naszym doświadczeniu to się nie dzieje od razu. Musimy mieć cierpliwość, oczekiwanie, wyznanie właściwe, tak? I wtedy się to dzieje. Dzisiaj chciałbym przeczytać może ten fragment z listu do Hebrajczyków. Ja sobie tu otworzę. Z 10 rozdziału i jakby skupić się jakby na tym kontekście naszej wiary. Może będę czytał z tej Biblii Gdańskiej Współcześnionej. Czyli to jest 10 rozdział od 32 wersetu do końca. I bym się chciał skupić bardziej właśnie w tym kontekście. Zaraz przeczytam i rozwinę temat. Dobrze. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po waszym oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawiani na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się kto cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Amen. Ostatni fragment jest taki najbardziej zachęcający, bo mówi o tym Paweł, że my, czyli odnosi to do wierzących. Amen. Że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i idą na zatracenie, ale z tych, którzy wierzą, są wierni i zachowują duszę. Tak? To jest bardzo zachęcający fragment, bo to pokazuje to, że my z łaski Bożej mamy w sobie potencjał zwycięskiej wiary, która się nie poddaje. Amen. I może ty czasami się tak nie czujesz, że jesteś zwycięzcą, ale Bóg na ciebie patrzy jako zwycięzca. Zwycięzcę, ale w jakim rodzaju ty jesteś zwycięzcą? W czym? W biegach lekkoatletycznych? Może w tym, że zarabiasz dużo pieniędzy? Może w tym, że jesteś wykształcony? Nie chodzi o ten rodzaj zwycięstwa, ale chodzi o rodzaj zwycięstwa wierności dla Boga w obliczu trudnych doświadczeń. I tu jest takie słowo, nie wiem, czyście zauważyli, cierpienie. W obliczu różnego cierpienia z powodu wiary. Amen. że w tym jesteśmy zwycięzcy. Amen. Ponieważ Słowo Boże obiecuje nam, i to nie dla każdego brzmi, że to jest dobra obietnica, bo byśmy chcieli zawsze słyszeć dobre obietnice Boże, tak? No, że mam grzechy odpuszczone, że mam życie wieczne, że jestem uzdrowiony, że będę błogosławiony. I to są cudowne obietnice, tak? Ale również Słowo Boże obiecuje nam, że będziemy również cierpieli z powodu wiary. Amen? Ale również Słowo Boże obiecuje nam, że w tych cierpieniach my przejdziemy zwycięsko. Amen? Dlaczego? Bo jesteśmy uczestnikami nowego życia, które Bóg dał nam z łaski, zwycięskiego życia, zwycięskiej wiary, która jest w nas. Ale ta wiara będzie się doskonaliła w obliczu różnego rodzaju doświadczeniach i prześladowaniach z powodu wiary. Amen? Amen? Ta wiara w ten sposób się doskonali. I tutaj autor listu do Hebrajczyków, on pokazuje tutaj jeszcze taką jedną ważną rzecz, że każdy z nas jakieś tam może różnego rodzaju przechodzić doświadczenia, cierpienia z powodu wiary. I my żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie tak naprawdę nie mamy takich cierpień, jakbyśmy słyszeli to, jak dzisiaj się dzieje na obliczu ziemi, gdzieś tam w krajach muzułmańskich. Wiecie, to wiemy, jak tam jest, tak? Ale chcę wam powiedzieć, że pomimo to, że może nie jesteśmy w kraju muzułmańskich i że z powodu wiary nas nie prześladują muzułmanie, że chcą nas skrzywdzić, zabić, czy wtrącić do więzienia, czy upokarzają chrześcijan, bo chrześcijanie, jak wiecie, w tych krajach arabskich, to oni po prostu mają najgorszą pracę, to jest najgorszy sort ludzi, tak? I tak jest. Jest trudno wtedy tak żyć, tak? Ale chcę wam powiedzieć, że my dzisiaj, żyjąc tutaj, w tym kraju, pomimo to, że mamy taką wolność religijną, jak na razie mamy, możemy sobie wierzyć, możemy wyznawać wiarę, możemy mieć okno otwarte i sobie śpiewać o Jezusie i nikt nie zrobi, tak? Cieszycie się z tego? Amen. Ale chcę wam powiedzieć coś takiego, co nie chcę was straszyć, ale chcę was przygotować na coś, co nadchodzi. Możecie się ze mną zgodzić albo nie zgodzić, ale czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, w jakiś sposób i tak dotknie to twojej wiary i twoja wiara będzie próbowana i doświadczana w obliczu cierpienia z powodu wiary. I chcę powiedzieć o czymś, co się dzieje już realnie dzisiaj w Europie i odniosę się do pewnego świadectwa brata, które ostatnio oglądałem na internecie. I tak w sumie do końca, może je tak nie zrozumiałem, ponieważ to było po angielsku i moja żona i trochę syn, coś tam ja trochę sobie obejrzałem to i tak teraz dygresję zrobię w tym temacie. Kto z was zna takiego człowieka Thor Benson-Dengarden? Znacie go? On parę dni temu wrzucił na YouTube, to też jest chyba na YouTube, też jest, ale też jest na Facebooku filmik sprzed paru dni, który jest takim jakby jego przeżyciem i świadectwem, jak on teraz znosi prześladowania. Chociaż on już znosił i tak prześladowania, i tak go tam za heretyka mieli i tak dalej, i tak dalej. No bo wiecie, są różne kręgi. Także też o tym mówił, ale to, co go dotknęło, czego w ogóle się nie spodziewał i jakiego rodzaju przeżył jakby doświadczenie cierpienia w Europie. I on, człowiek naprawdę mocny w wierze, człowiek naprawdę stabilny, ale mówi o tym ze łzami w oczach, tak został przeczochrany przez system polityczny w swoim kraju. Mówi o tym ze łzami w oczach, ale też mówi o Bożej łasce i o Bożym wsparciu w tych trudnych chwilach. I o czym on mówi? On mówi, że w tym momencie on jest, wiecie gdzie? W Ameryce. Ponieważ uciekł ze swojego kraju Danii, ponieważ jakby tam był, to by poszedł do więzienia i zabrali mu dzieci. Z powodu swojej wiary. Patrzycie się na mnie, wyjaśnię, o co chodzi. No chodzi o to, że on był dosyć znaną osobą. Dużo filmów rzucał na YouTube. Był nawet wiele razy z nim programy telewizyjne w telewizji publicznej duńskiej. I wydawało się, że ma nawet przychylność od strony ludzi, mediów, którzy z nim kręcili, powiedzmy, te takie filmy dokumentalne, jak on się modli o ludzi, jak uzdrawia chorych, jak wypędza demony, jak się ludzie nawracają. Chociaż bardziej, powiedzmy, te media pokazywały tą dramatyczną stronę. Na przykład, kiedy z kogoś wypędzał demony, to pokazywali na przykład tą stronę, czyli tą dramatyczną, ale później jak ta osoba została uwolniona i składa świadectwo, to już nie. Rozumiecie? To już nie. Ale te dramatyczne zjawiska, takie trudne, dziwne, dziwaczne, no to tak. No i w każdym razie chodzi o to, że te media z premedytacją wykorzystały sytuację jego jakby naiwności, no bo on chciał dawać świadectwo wiary, nie wstydził się, udostępniał te filmiki, był zapraszany do studia, tak, do telewizji i tak dalej. I wydawało się, że ci ludzie z mediów są bardzo życzliwi i medialni. Oni z uśmiechem na twarzy tu, tamto, torben go podpytywali. Na przykład jaki jest stosunek jego do lekarzy, czy lekarze są źli? No bo ty mówisz, że przecież Pan Jezus Chrystus, on może uzdrowić i że on jest większym lekarzem, to jak to jest? Czy ty dyskredytujesz tych lekarzy? I takie tego typu pytania. Ale w każdym razie wydali takie prawo dzisiaj w Danii, w marcu, w tym roku, które tak naprawdę napisali, ponieważ on już jest znany od wielu lat w Danii, nie tylko na całym świecie, jakby napisali pod niego. I te prawo brzmi tak, że nie wolno wykorzystywać dzieci, że wykorzystywanie dzieci mentalnie jest takie samo, jest takim samym przestępstwem, jak wykorzystywanie dzieci fizycznie, czyli na przykład seksualnie, czy przemoc. Czy jest wykorzystywanie mentalne. I na czym ono polega? Z dopiskiem takim, i to zrobili specjalnie jakby pod niego takie prawo, że jeżeli dziecko jest uczestnikiem wypędzania demonów albo z niego się wypędza demony, to już jest to wykorzystywanie mentalne. No to o co w tym chodzi? No na przykład jesteśmy kościołem, mamy sobie stronę internetową i na przykład piszemy, że, no, że u nas na nabożeństwach modlimy się o chorych, wypędzamy demony, tak? No ale mogą być dzieci. No i przychodzi państwo i mówi tak, o, co tu się dzieje? Wy jesteście sektą. Zamykamy was. Albo nawet, jeszcze inna sytuacja. No wychowujesz swoje dziecko no, po chrześcijańsku. Tak? No i jest, powiedzmy, ta cała sytuacja, wiecie, dzisiaj w Europie, ponieważ jest środowisko polityczne, takie genderowe, lewackie i wiemy, jakie są wartości, ale ty wychowujesz swoje dziecko normalnie po chrześcijańsku, a dziecko jest edukowane, powiedzmy, w szkole, no, jak jest edukowane, no, że ten homoseksualizm to jest dobre, a może jesteś gejem, a może transwestytą, no i ty jako rodzic normalne jest, że nie będziesz chciał, żeby twoje dziecko było gejem, czy lesbijką, czy transwestytą. I zaczniesz mu to tłumaczyć, to za to pójdziesz do więzienia. Bo to jest wykorzystywanie mentalne. Halo, tak się dzieje dzisiaj w Europie. No i Chłopina uciekł, mówię o Torbenie, uciekł sobie w tym momencie do Stanów Zjednoczonych i oczekuje azylu, ponieważ jakby był teraz w Danii, jakby przyjechał, to by go po prostu zamknęli do więzienia, ma jeszcze dwójkę dzieci niepełnoletnich, zabraliby mu dzieci. Tak się ma dzisiaj sprawa. I dzisiaj może, wiecie, rząd nie zabija, rozumiecie, może nie zabierają pieniędzy, ale też mu konto zblokowali, zabrali pieniądze i zabierają dzieci i wsadzają do więzienia. W krajach europejskich, chrześcijańskich. Dlaczego? No ponieważ jest taki układ polityczny, lewacki, a wiemy, że Skandynawia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, to są kraje takie lewackie kraje. I tam rządzi jakby no, ten ustrój polityczny, tak? Także obejrzyjcie sobie ten film, zobaczcie sobie, jak się sprawy mają, ale Torben jeszcze też daje takie przesłanie i też mówi, bądźcie mądrzy, co wrzucacie na internet i abyście uniknęli tych błędów, co ja. I mówi, bądźcie mądrzy i uważajcie. I on później też mówi, słuchajcie, mówi Bóg mu to, bo on miał później, jak przyjechał do Stanów, on tam modlił się, pościł, szukał Boga, był zrozpaczony, bo on wie, że on już nie może wrócić do Europy, bo go zamknął do więzienia. Zostawił wszystko, wyjechał z 8 walizkami. I ból dla niego jest taki, że no co, no jesteś, wiesz, jesteś po prostu w oczach państwa, jesteś takim samym kryminalistą, jakbyś był pedofilem. Jeszcze dzieci ci zabiorą. Rozumiecie? Poważna sprawa. No i on w każdym bądź razie, będąc tam w Stanach, on się tam modlił, pościł, przeżył to niesamowicie. Mówi, że przeżył taką walkę duchową, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżył. Był chyba 40 dni w poście i tak dalej. W końcu wylądował w szpitalu. Nie mógł oddychać. Coś się stało, nie? I mówi, że po prostu taki był atak duchowy. Miał taki strach, mówi, że sobie mówi nawet nie wyobrażacie. A to naprawdę jest człowiek, który naprawdę ma stabilność wiary. I naprawdę człowiek wiary, modlitwy i tak został przeczochrany, że mówi, że myślał, że umrze. I był w szpitalu już tam tygodni. No i się modlił i wtedy Bóg przyszedł do niego w mocy i go na drugi dzień był zdrowy. I mówi fakt, że w tej całej słabości, którą on przeżył i on to mówi ze łzami w oczach, to mówi obecność Jezusa jest tak realna w jego życiu jak nigdy wcześniej. Chociaż już zna Jezusa, doświadcza go, ale i tak przechodzi trudne chwile. Był też oczywiście w krajach arabskich, wiecie, tam go nikt jeszcze tam nie latał za nim z nożem czy z karabinem, z kałachem, jakiś Arab, żeby go zabić. Nikt go tam jeszcze może nie pobił, ale wyobraź sobie, chcą cię zamknąć do więzienia za to, że ty wierzysz w uzdrowienie i wypędzanie demonów i chcą cię oskarżyć o to, że ty molestujesz swoje dzieci mentalnie i ci chcą zabrać dzieci i zrobić z ciebie niemalże takiego samego kryminalistę, jakbyś był pedofilem czy zboczeńcem. No jakbyś się czuł? Nie masz pieniędzy, zablokowane konto, jesteś w obcym kraju. Jaką byś miał wtedy wiarę? Czy dalej byś się chciał modlić o uzdrowienie? Czy dalej byś chciał wypędzać demony? Także widzimy, jaki bój toczy się dzisiaj o wiarę. Amen. Ale dobra wiadomość jest taka, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. I Torben ze łzami w oczach mówi to samo. I mówi, nie, on będzie to robił. I mówi, on wie, co on przeżył. On wie, co to jest, mówi też, prześladowanie takie, no w sumie to jest mocne prześladowanie, tak? jeżeli grozi ci więzienie, chcą ci zamknąć, dzieci ci zabrać, zeskredytować cię, zablokowali ci konto. Amen? Bardzo ciężkie przeżycia i doświadczenia. Tym bardziej jak się ma rodzinę, bo jakbyś był kawalerem, no to jakoś tak by może to po tobie spłynęło, tak? Ale jak masz rodzinę, jak masz żonę, dzieci kochające, to jest troszkę inny wymiar. Amen? Także chcę wam jakby tutaj, tak zrobiłem dygresję w tym właśnie, w tym fragmencie listu do Hebrajczyków, tak troszkę odszedłem może od tematu, ale nie, bo to jest w tym kontekście. Także chcę wam pokazać, w jakim jesteśmy miejscu. I właśnie Torben mówi też o tym, że tak mu to Bóg objawił, że to przychodzi do Europy. I że to nie tylko będzie w krajach skandynawskich, ale to również będzie w Niemczech, to będzie również w Holandii i to pójdzie dalej. Także taki jest dzisiaj klimat w Europie. Jak rozumiemy, wiem, że tu chodzi o temat polityczny, tak? Czyli po prostu takie liberalne, lewackie, taka polityka, tak? No niestety, no może ja się teraz narażam, mówiąc o tym, ale no tak to wygląda. No, żyjemy w demokracji, mamy wolność, możemy mówić na razie, co mówimy, także mówmy. A być może będzie kiedyś taki czas za jakieś tam ileś lat, że nie będzie można mówić to tak, bo będzie za to, wiecie, kara, tak. No to jest niepoprawnie polityczne. Ale ja wam o tym mówię nie po to, żeby was straszyć, ale to, żeby się nas nastroić w taki sposób, że chwała Bogu, że żyjemy teraz w takich czasach i w takim kraju, że możemy wierzyć, możemy się zgromadzać, możemy mówić o wierze, możemy modlić o chorych, możemy wypędzać demony, tak? Amen? Możemy to robić. Róbmy to. Ale przychodzi czas, że nie będziesz mógł tego robić. Znaczy, możesz cały czas to robić, ale że będzie takie prawo, że będzie za to kryminał. No i tam właśnie też chodziło o to, że tam w tym prawie był taki właśnie, to mówiłem, ten dopisek, że tam właśnie z tym wypędzaniem demonów, takie było jedno zdanie, nie? Właśnie w tym prawie to zrobili. Oczywiście też jeszcze, to jest jeszcze też podciągane też jakieś prawo, które pokazuje, że no ponieważ jeżeli ja wierzę w Boże uzdrowienie, tak? Na kogoś ręce kładę, no to w pewien sposób będę dyskredytował autorytet lekarski, a kim ja jestem. I wtedy też będę łamał prawo. Rozumiecie? Także to przychodzi do Europy. Także obudźmy się, bracia i siostry, w tej naszej wierze, żebyśmy nie byli z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. I musimy naprawdę starać się o to, żeby nasza wiara się pogłębiała. Amen. Amen. Bo nie tylko jest nam darowane to, że Bóg w ten cudowny sposób nas błogosławi, zaopatruje nasze domy, rodziny, chce naszego szczęścia i zdrowia, to jest również. Ale też również jest nam dane to, że będziemy z powodu wiary cierpieli. I tutaj zobaczcie jeszcze ten fragment. Jest powiedziane, że gdy byliście wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. I teraz jest jakiś brat, tak? Którego ty znasz i Bóg używa. No na przykład znam tego Torbena, tak? I wiecie, że wielu braci tam w Danii powiedziało, nie, my go nie znamy. Wyparli się go, tak samo jak Jezusa. Wyparli się. Przestraszyli się. Rozumiecie? Przestraszyli. Jest taka nagonka medialna. I puszczali, wiecie, takie zmontowane filmy, wyrwane z kontekstu właśnie na jego temat. Wyrwali z kontekstu pewne rzeczy, tak to zmontowali. Pokazali wszystko w takim krzywym zwierciadle. żeby go tak zeszkalować i puszczali to w telewizji publicznej, tak jak u nas w Jedynce i w TV Info, powiedzmy. I puszczają taki materiał, który cię szkaluje. Pokazuje, że jesteś szarlatanem. Ty demoralizujesz dzieci, bo ciebie na spotkaniu to dzieci fiksują. A była taka historia, tak jeszcze taka dygresja cały czas może tym na temacie. On mówi, że była taka historia. Mówi, tam on nigdy, tam mówi, nie modli się o, akurat, mówi, jeżeli chodzi o dzieci, o wypędzanie demonów, ale to już pomijając to, albo żeby jakieś takie problemy były, że dzieci były obserwatorami tych rzeczy. Chociaż robił to publicznie, nie? To widzicie to na filmach, jak sobie pooglądajcie. Ale była taka historia, on mówi, że było jakieś dziecko, kiedy chrzcili na przykład w wodzie, tak? I było jakieś dziecko takie, no to takie psychicznie niezrównoważone, takie coś z autyzmem czy coś takiego. I ono chciało się wykąpać. I oni powiedzieli, nie, ale słuchaj, to nie wolno, bo to wiesz, bo to jest tylko do chrztu, nie. Ale to dziecko się rozpłakało, zdjęło spodnie i histerię. I oni pokazali to w takim kontekście, że on gdzieś tam się modlił o ludzi, wypędzał demony i że to niby było podczas tego i że dziecko dostało palpitacji nerwowych. I mentalnie, rozumiecie, on go skrzywił, te dziecka. To w ogóle nie o to chodziło. W ogóle. Także takie się dzisiaj rzeczy dzieją. Także i też chcę zwrócić na to uwagę, czy my będziemy się przyznawać do takich ludzi? Jako braci i siostry. O nie, tego to ja nie znam. No bo... Wiecie, kiedy Bóg działa, czasami są różne rzeczy, dziwne. I ludzie się dziwnie będą zachowywali. To nie będzie moja wina. Wiecie, jak będę głosił Ewangelię, ja już widziałem takie rzeczy, że ktoś dostaje manifestacji demonicznych. Czy to jest moja wina? Czyja to jest wina? Jak myślicie? Jeżeli ja głoszę Ewangelię, a już widziałem to nieraz, a ktoś dostaje manifestacji demonicznych, to czyja to jest wina? Moja czy Pana Boga? Rozumiecie? My ogłaszamy poselstwo, a Bóg się do niego przyznaje. Jeżeli Duch Święty wstępuje na osobę, która ma problemy demoniczne, tak, i demony się z niej zaczynają manifestować, no to ja, jako człowiek wierzący, powinienem to umieć rozpoznać i pomóc tej osobie i wypędzić te demony. Amen. I to jest moja rola, tak? Ale czy ja zawiniłem? Czy ja coś złego zrobiłem? Bo wiernie powiedziałem Słowo Boże. Ja kiedyś głosiłem, wiecie, katolicy w domu, Ewangelia padła mi na ziemię i miała manifestację. No i co? Moja wina? Nie była moja wina, ja po prostu Ewangelię głosiłem. No. Także czasami takie rzeczy się dzieją, wiecie. No głosisz Ewangelię i wiecie, tak samo jak Jezus chodził do synagogi, głosił Ewangelię i co się działo? No i powstawał, o co my mamy z Tobą, Synu Boży, a Jezus zamknij się i wyjdź z Niego. Wiecie, nawet na obozach w radości, co było, to ja, znacie, tak, to obóz radości, to ja widziałem takie rzeczy. No. Co prawda było działanie ducha, ale też i w dzieciach się demony manifestowały. Ale mieli kiedyś taki przypadek, kiedy był obóz w Wiśle i też tam była głoszona Ewangelia, no to dziecko dostało spazmów takich demonicznych i oni akurat, no bo oni byli baptystami, no to nie wiedzieli, jak się poradzić, to zawołali pogotowie, no i dali zastrzyk. No. No ale demony przez zastrzyki nie wychodzą. Tylko przez imię Jezusa. Amen. A my musimy być mądrzy w tym i się tego nie bać. Dobrze. Troszkę się rozgadałem w tym temacie, ale chcę wam pokazać pewien kontekst. Amen. Jesteście ze mną? Amen. Ewangelia jest żywa. Słowo Boże jest żywe. Duch Święty to poświadcza. I my, jako ludzie wierzący, jesteśmy powołani do tego, aby nie tylko doświadczać Bożych obietnic, tych wspaniałych, ale również jesteśmy po to powołani, żeby dać świadectwo swojej wiary w obliczu trudnych sytuacji, w obliczu, jak tu czytamy w tym fragmencie, jest tutaj tego 10 rozdziału takie te kluczowe słowo cierpienie. W obliczu cierpienia, kiedy cię prześladują, kiedy cię grabią, kiedy się z ciebie wyśmiewają, kiedy swoich współbraci też może ich prześladują, a ty jak się zachowasz? Jak się zachowasz? Czy powiesz, o nie, nie, tak jak Piotr, ja nie znam Jezusa, nie znam. Możesz się tak zachować. Każdy z nas się tak może zachować, amen? Ale dobra wiadomość jest taka, braci, siostro, zapamiętaj to sobie, ty nie jesteś z tych, którzy się cofają i giną, ale ty jesteś z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. Bo Bóg nie dał ci ducha strachu, amen, ale dał ci ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia, amen. Zapamiętaj to sobie. Nie bój się, bo Bóg dał ci ducha mocy, trzeźwego myślenia, amen. Pamiętaj o tym, kiedy przyjdzie ten trudny czas, bo na pewno przyjdzie, na każdego z nas. Może będziesz prześladowany przez rodzinę, może przez państwo, jakkolwiek. Może przez ludzi w pracy, w szkole. Pamiętaj, Bóg nie dał ci ducha strachu. Amen? Miłości, mocy i trzeźwego myślenia. I nie wstydź się Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli Bóg przez ciebie kogoś uzdrowi, uwolni od demonów, to chwała Pana Bogu. A jeżeli ktoś ma do ciebie problem, to powiedz, to idź do mojego Boga i z nim się sądź. Amen? Idź do mojego Boga, pozwijcie go do sądu. Amen? Bo to tak naprawdę to nie my uzdrawiamy, a nie my uwalniamy. My tylko uwalniamy poselstwo wiary, a Duch Święty poświadcza to. Amen. Piotr uzdrowił człowieka. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Chromego, od urodzenia. I Piotr wstaje i mówi, to nie stało się tą moją siłą czy pobożnością. Mówi do religijnych ludzi. On nie powiedział, słuchajcie, ja jestem apostołem Piotrem. Bóg dał mi klucze królestwa. Ja jestem taki wielki u Pana Jezusa. On tak nie powiedział. On powiedział jedno, że to, że ten człowiek stoi tutaj na nogach i wy go widzicie, to nie stało się to moją pobożnością, ale stało się to, że ja wezwałem imię Jezusa Chrystusa nad tym człowiekiem, a ten człowiek w to uwierzył i oto stoi. I gdzie jest problem? Pana Boga i tego człowieka. Bóg uwolnił, tak, swoją moc na wiarę tego człowieka. Amen. No i dzisiaj żyjemy w takich czasach, że za to możesz pójść do więzienia. Bo będziesz się o kogoś modlił. Ktoś zostanie uzdrowiony i mogą cię pozwać do sądu, bo ty kwestionujesz autorytet lekarski. Czy my kwestionujemy autorytet lekarski? Czy kto z was kwestionuje? Ja w niektórych rzeczach ich kwestionuję, ale to jest moje ciało i mam prawo, tak? Jeżeli idę do lekarza, przecież tak samo, tak? Idę i lekarz mi wypisze receptę, ja mogę to wziąć, mogę nie wziąć. Jestem w szpitalu, tak? I chcą mi robić operację, to co ja podpisuję? Zgodę na operację, tak? Na sposób leczenia. Jeżeli chcę, nie pasuje mi, to ja nic nie podpisuję, ja wychodzę ze szpitala. Mam prawo do tego, czy nie? Mam. Mogę się leczyć, czy nie leczyć? Tak? Mam prawo. No to jak to jest wolność w kraju demokratycznym, kiedy nam będą narzucać niedługo, że musisz? Nie musisz. Nawet niby to ci prawo ci daje tą możliwość dzisiaj, na dzień dzisiejszy, że jeżeli nie chcesz się leczyć, to się nie lecz. To umrzesz najwyżej. Amen? Dzisiaj mamy tu wolność. Także bądźmy w tym mądrzy, tak? Nie dyskutujmy może z lekarzami, że czy ty wierzysz w ten sposób leczenia, czy nie, no bo pewne rzeczy to, wiecie jak jest, no jak na wszystko się daje antybiotyki, to nie jest to za mądra rzecz, co? No. Myślicie, że chyba trochę myślimy, tak? Przyjdziesz do lekarza, gardło cię boli, już antybiotyk. To nie jest też za mądre. Też trzeba mieć trochę mądrości w tym, tak? Ja też miałem problemy, wiecie, z alergią. lata temu i tak wierzyłem lekarzom, że chodziłem do lekarza, chodziłem i mi cały czas antybiotyki dawali, nie? Na alergię. No i to doprowadziło, wiecie, do czego? Że mi się przerodziło to w astmę i nie mam dzisiaj węchu. Bo byłem leczony na alergię antybiotykami. A później dopiero lekarz się obudził po pół roku czasu po pojeździe na antybiotykach, że ja mam alergię, nie? Także to też tak jest. Także też musimy być mądrzy w tym wszystkim, bo sobie możemy zaszkodzić. Ale ja nie mówię po to, żeby szkalować lekarzy, ale ja mówię po to, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy, że też mamy mądrość w tym i to jest nasza wolność, czy my się poddajemy takiemu sposobowi leczenia, czy innym. Niby nam daje na dzień dzisiejszy państwo tu wolność. Tak, korzystajmy z tej wolności. Dobrze, no to jeszcze zakończę ten list do Hebrajczyków. Jeszcze może taki jeden werset chciałbym przeczytać na zakończenie. Z drugiego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału i może od 11 wersetu. Posłuchajcie. Wiarygodne to słowa. To nie dlatego, że ja to powiedziałem, tylko to Paweł mówi, natchniony Ducha Świętego. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, chodzi o Chrystusa, tak? A umarliśmy z Nim wtedy, kiedy przyjęliśmy wiarę i daliśmy się pogrzebać w chrzcie, tak? Z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy z Nim, z Nim też będziemy królować. Tak? Jeśli się go wyprzemy i on się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. I tu jest bardzo dobra wiadomość. Tobie się nieraz zdarzy wyprzeć. Piotrowi się zdarzyło wyprzeć Pana, a był największym apostołem? Był. Dlaczego? Bo się uniżył. Amen. Przyznał się później. Pokutował. Przyznał się. Jezus go nie przekreślił. Czy przekreślił Piotra? Wyparł się Pana Jezusa. Wyparł. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Amen. Nawet jeżeli tobie się to przytrafi, to możesz się ocknąć i się nawrócić. Amen. Ale dobra wiadomość jest taka, że Jezusowi nigdy się nie przytrafi, aby być niewierny. Amen? On cię nigdy nie zawiedzie. To jest bardzo dobra wiadomość. Amen? Jezus cię nigdy nie zawiedzie. Ty go zawiedziesz. Nie raz, nie dwa. Może tak samo jak Piotra, bo jeszcze gorzej. Ale cały czas jest łaska do upamiętania i oczyszczenia z grzechów. Amen? Pamiętaj o tym. Nie nadużywaj tego, ale pamiętaj o tym. Amen? I tutaj dalej czytamy. To wszystko przypominaj. Zaklinając ich przed Panem. Oświadczając ich, no, im przed Panem. Przypominam wam to i oświadczę wam przed Panem. Co dalej czytamy? Aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. I teraz starajcie się, abyście stanęli przed Bogiem jako wypróbowani pracownicy. I to nie tylko chodzi o mnie i o ludzi w kościele, co służą, tylko tak samo to chodzi o ciebie. To nie chodzi tylko o pastorów i księży, i diakonów, i proroków. To chodzi również o ciebie. Czy nie? Amen? Chodzi również o ciebie. Który nie ma się czego wstydzić i dobrze rozkłada słowo prawdy. Amen? Czy ja mam się wstydzić Ewangelii? Że Jezus Chrystus dzisiaj uzdrawia i wypędza demony? Amen. Chcesz się tego wstydzić? Ja się nie chcę tego wstydzić. Amen. I nie wstydźmy się tego. Nawet w obliczu prześladowań z tego powodu. Amen. Może tyle. Zakończę. Pomódlmy się.